Studiu Wschodnim zapraszam do wysłuchania trzeciej i ostatniej części debaty o znaczeniu sojuszu Piłsudski-Petlura dla współczesnych stosunków polsko-ukraińskich.
I teraz poprosiłbym o zabranie głosu przez doktora Jakuba Olchowskiego, który będzie starał się nakreślić różnicę w podejściu między historykami a naukowcami, a dziennikarzami dotyczącą właśnie tej wspólnej przyszłości.
Występowanie na końcu to jest bardzo trudne zadanie, ale na szczęście to wystąpienie będzie miało trochę inny ciężar gatunkowy, bo o czym innym chcę mówić? Właśnie o relacjach między, o różnicach w narracji i z czego też te różnice wynikają. Nie tylko na relacjach polsko-ukraińskich, w ogóle o polityce międzynarodowej. To są naukowcy. Moi koledzy to są naukowcy. Większość państwa to dziennikarze. Te dwa środowiska często funkcjonują zupełnie obok siebie. Bywa, że są skonfliktowane, bywa, że się nie zauważają. To wszystko jest błąd oczywiście, dlatego że one powinny funkcjonować jako taki klaster, czyli wytwarzać efekt synergii. Jedni powinni korzystać z dorobku i wiedzy drugich. Te dwa środowiska mają de facto jeden cel mimo różnic, dlatego że one mają przekazywać wiedzę i naukowcy i dziennikarze. Natomiast różnice są jednak bardzo głębokie i to tak bardzo w skrócie można pokazać, wskazując na najważniejsze słabości jednego i drugiego środowiska. Jeśli chodzi o dziennikarzy, dziennikarze zazwyczaj muszą pracować szybko, bo taka jest niestety logika mediów. Taka jest presja oglądalności, presja słuchalności, presja klikalności, a to się często kończy na dość pobieżnym traktowaniu materii i przedmiotu. A z kolei jeśli chodzi o świat nauki, o naukowców, to oni z kolei działają powoli. Powoli. Efektem jest nierzadko to, że to efekt tej pracy jest bardzo niszowy, ale bywa też niestety, że zupełnie oderwany od rzeczywistości. I to z kolei wynika z, to też nie jest do końca ich wina, dlatego że to wynika z logiki działania akademii. Czyli tu jest z kolei presja ewaluacji, parametryzacji, biurokracji, etc. Podam Państwu tylko dwa przykłady. Oczywiście można ich podawać setki, ale podam Państwu przykład słabości dziennikarzy, tego świata dziennikarskiego i słabości świata naukowego w odniesieniu do polityki międzynarodowej. Jeśli chodzi o dziennikarzy, jest w Polsce taka gwiazda telewizji, dziennikarz, który jest takie nieładne określenie osobowość telewizyjna. I kilka lat temu pamiętam, jak opowiadał, prowadził wiadomości w telewizji i opowiadał z przejęciem, jak to właśnie na Łotwie wylądowało 120 amerykańskich czołgów. I to samo powtórzył wkrótce potem w telewizyjnym wywiadzie z ówczesną panią premier polskiego rządu. I oczywiście pani premier nie zaprzeczyła, bo skąd ona ma wiedzieć, że 120 czołgów amerykańskich to jest cały stan etatowy amerykańskiej brygady pancernej, która liczy sobie około 1000 pojazdów, więc gdyby na Łotwie wylądowało 120 amerykańskich czołgów, to razem byłoby około 1000 pojazdów. Wszyscy wiemy, co by wtedy zrobiła Rosja. A z kolei, jeśli chodzi o świat naukowców, a propos właśnie tak zwanych gabinetowych twórczości różnych profesorów, jest amerykański profesor, który jest również gwiazdą, jeśli chodzi o stosunki międzynarodowe. On napisał artykuł, opierając się na jednej wyłącznie wybranej przez siebie teorii naukowej. Teorie nie są złe, ale nie można jednej stosować do całej rzeczywistości. Pan profesor, stosując jedną wybraną przez siebie teorię, napisał artykuł na temat aneksji Krymu i później wojny na Donbasie, stwierdzając, że to jest oczywiście wina Ukrainy i Zachodu i że Rosja zrobiła dobrze, dlatego że po prostu pilnuje swoich interesów, a poza tym Ukraina to jest państwo upadłe i nikomu do niczego niepotrzebne. I to wcale nie jest narracja, która jest zupełnie odrzucana, zwłaszcza na Zachodzie. To są po prostu przykłady zwyczajnej niekompetencji. A zarówno w przypadku naukowców, jak i dziennikarzy to jest niesłychanie niebezpieczne, dlatego że to niesie ze sobą określone konsekwencje społeczne. Poza tym są jeszcze inne niebezpieczeństwa, znaczy niebezpieczeństwa dla rzetelności naszej pracy w naszych zawodach. Po pierwsze to jest komponent emocjonalny. Ona zawsze występuje. Kiedy mówimy o relacjach międzynarodowych, ona występuje zawsze i dzisiaj też się zresztą pojawiała i to niejednokrotnie. A drugi element, także niebezpieczny, to jest upolitycznienie. bo ono rzadziej występuje w przypadku świata nauki, ale też występuje. Natomiast znacznie częściej w przypadku mediów, aczkolwiek jest to no, dość naturalne. Natomiast wydaje się, że dzisiaj, w dzisiejszej erze informacyjnej tak zwanej, największym wyzwaniem dla rzetelności naszej pracy jest po prostu walka z dezinformacją. Przy czym oczywiście dezinformację można bardzo szeroko definiować, bo dezinformacja może być świadoma, bo świadomie używa się manipulacji do osiągania własnych celów od zawsze. Ale jest też właśnie charakterystyczna dla naszej epoki taka nieświadoma dezinformacja, to znaczy właściwie nadmiar informacyjny. Żyjemy w czymś, znaczy jest takie określenie bardzo dobrze to opisujące, mianowicie informacyjny smog. Czyli to jest mgła, która jest jednocześnie trucizną, trująca mgła. I w efekcie mamy taki interesujący paradoks, dlatego że z jednej strony mamy coraz więcej ekspertów od wszystkiego, którzy się na wszystkim znają, bo przecież mają dostęp do Google'a, a z drugiej strony, jak wszyscy też wiemy, no, poziom ignorancji też rośnie stale. I wbrew pozorom to ma bardzo duże znaczenie także w stosunkach międzynarodowych, w polityce międzynarodowej i w tym, co o niej myślimy i jak o niej mówimy. Jest taka anegdota, wedle której generał Dwight Eisenhower pod koniec II wojny światowej, kiedy armia amerykańska wyzwalała obozy koncentracyjne na terenie Niemiec, miał on wtedy powiedzieć, róbcie zdjęcia, zbierajcie relacje, dokumentujcie to wszystko, dlatego że przyjdzie taki dzień, że pojawi się jakiś sukinsyn, który powie, że to się nigdy nie wydarzyło. Jeśli teraz się przeniesiemy w czasy nasze obecne, to całe to wydarzenie w Jerozolimie, które de facto jest zorganizowane przez przyjaciół prezydenta Putina, to jest właśnie ziszczenie się słów prezydenta Eisenhowera, dlatego że pierwsze to jest manipulacja, dezinformacja świadoma, dlatego że prezydent Putin mówi to, co mówi na temat historii od dawna. Nie tylko prezydent Putin, Federacja Rosyjska. A po drugie to jest też ten poziom dezinformacji nieświadomej, bo są ludzie, którzy w to wierzą. Wracając do środowiska dziennikarskiego czy naukowego, to nam między innymi pokazuje, że jaka jest wielka odpowiedzialność obu tych środowisk. A wydaje się też jednak, że większa odpowiedzialność spoczywa na dziennikarzach, dlatego że oni docierają do znacznie większej liczby osób niż środowisko naukowe.
Niestety musimy kończyć, ponieważ Anglicy mają takie powiedzenie fajne, że time is speeding fast, dlatego też chciałbym podziękować bardzo serdecznie Państwu za wytrwałość. Chciałbym podziękować przede wszystkim prelegentom za bardzo ciekawe wystąpienia. I chciałbym zwrócić uwagę, że Sojusz Piłsudski-Petlura to jest fundament do porozumienia polsko-ukraińskiego i dlatego też ten rok setnej rocznicy jest świetnym, powiedziałbym nawet, przykładem do tego, żeby dobrze mówić o relacjach polsko-ukraińskich. Do tego zachęcam Państwa.
Wysłuchaliśmy obszernych fragmentów debaty na temat sojuszu Piłsudski-Petlura i lekcji, jaką dla współczesnych stosunków polsko-ukraińskich jest to wydarzenie. Debaty, która była częścią 4. Polsko-Ukraińskiego Forum Dziennikarzy w Kazimierzu Dolnym. I tym akcentem kończymy nasz program na dzisiaj. Za uwagę dziękuję Tomasz Nieśpiał i Jarosław Gołofit. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14:00.